Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj mówić na temat, który jest bardzo ważny dla mnie i w zasadzie od początku, kiedy się nawróciłem, kiedy spotkałem Boga, w moim sercu było dzielenie się Ewangelią z innymi. Pamiętam, kiedy wracałem pociągiem z konferencji, kiedy się nawróciłem, byłem tak radosny, że ludziom w pociągu śpiewałem o Bogu, mówiłem im o tym, co dla mnie zrobił, o tym, jak pokonał moje lęki. I w zasadzie mogę powiedzieć, że takie pragnienie, żeby się dzielić Ewangelią, miałem od początku. Parę lat temu, kiedy byłem w Czechach na konferencji jednej, dowiedziałem się rzecz, która mnie całkowicie dotknęła, ale też bardzo, bardzo sobie uświadomiłem pewne fakty. Usłyszałem tam, że jeśli Kościół w Czechach będzie się rozwijał tak jak przez ostatnie 20 lat, to za 170 lat będzie zbawionych 1% Kościoła z Czech. Jeszcze raz powtórzę. Jeśli Kościół w Czechach będzie tak samo się rozwijał jak przez te ostatnie 20 lat, to za 170 lat będziemy mogli ujrzeć 1% ludzi z Czech, którzy są zbawieni. Możecie powiedzieć, no dobrze, ale to są Czechy. Ale czy faktycznie nam tak daleko do nich? Mamy podobną kulturę, mamy podobny język, nawet z pewnymi problemami, ale się dogadamy z nimi. Natomiast widzę teraz, kiedy mogłem tam być w Czechach i na Słowacji, jak ten ateizm, który jest w Czechach, rozprzestrzenia się na Słowację i widzę, że powoli to dociera także do Polski. Wierzę w to, że chcemy widzieć ludzi, którzy wokół nas, którzy chcą iść do Boga, a nie 1%, który może ujrzymy za 170 lat, ale 10%, 20%, 30%. Chcemy widzieć naszych bliskich, którzy są zbawieni, ale czasem tak ciężko jest nam wyjść do nich i zacząć rozmowę o Bogu. Od jakiegoś czasu zacząłem się modlić z rana: Boże, użyj mnie, chcę być Twoim narzędziem, chcę być instrumentem w Twoich dłoniach, chcę robić to, co Ty chcesz, żebym robił. Modlę się o to z rana i proszę Boga, żeby posłał mnie do ludzi, którzy potrzebują. Potrzebują słowa, potrzebują Jezusa. Jak niesamowita to jest modlitwa, kiedy właśnie z samego rana oddaję Bogu cały mój dzień i później mogę dostrzegać, jak posyła ludzi, którzy potrzebują, którzy przeżywają jakieś problemy, które ostatnio przeżyłem. Chciałbym, żebyśmy otworzyli teraz fragment, który już czytaliśmy, ale który bardzo mnie dotknął. Mogłem się tym też dzielić na warsztatach w Elblągu. Jest to Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 33-35. Ewangelia Jana, rozdział 11. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł: gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus znowu, rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Jest to chyba najkrótszy werset w Biblii, ale jednocześnie jeden z najbardziej dramatycznych. Mój Bóg, potężny władca, mój król, zapłakał. W Biblii w zasadzie nie dostrzegłem, kiedy, żeby Jezus płakał, nie wiem, kiedy go biczowano, czy kiedy sprawiano mu przykrość, natomiast bardzo mnie to dotyka, że kiedy widział, jak Marta płakała, jak jego przyjaciele płakali, kiedy Żydzi płakali, jego wnętrze się poruszyło. Tutaj bardziej się wniknąłem, co oznacza to słowo. Jezus, widząc boleść, rozrzewnił się, ale to znaczyło, że aż wzburzył się, że był cały wzburzony, poruszony całym sobą, całym swoim sercem. Można sobie zadać pytanie, dlaczego Jezus zapłakał. Przecież wiemy, że Jezus wiedział, że wskrzesił Łazarza. Natomiast to na pewno nie jest zwykły płacz spowodowany stratą przyjaciela. Nie jest oznaką bezsilności wobec śmierci. Dla Jezusa śmierć nie jest żadną przeszkodą. Natomiast był to pełen troski, pełen przejęcia, płacz. Dla mnie to jest niesamowite, że miłość Jezusa była tak wielka, że współczuł swoim przyjaciołom, mimo że wiedział, że to będzie trwało tylko chwilę, że wkrótce wskrzesił Łazarza i że będzie on żył, a mimo to zapłakał. I tak sobie pomyślałem, że właśnie taką właśnie postawę powinniśmy mieć wobec innych, wobec siebie. Czy potrafisz płakać z tego powodu, że ktoś z twojej rodziny na przykład żyje w grzechu? Albo że na przykład ktoś, twój sąsiad jest daleko od Boga? Czy potrafisz płakać razem z osobą, która przeżywa osobistą tragedię? Jezus potrafił płakać nawet nad całym miastem. Otwórzmy Łukasza 19:41. Zobaczmy, jak Jezus się zachował, kiedy spojrzał na miasto Jeruzalem. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznał w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Jezus potrafił płakać z powodu swojego miasta. Czy ty tak potrafisz? Czy potrafisz spojrzeć na Białystok i zobaczyć, że dużo jest ludzi, którzy nie znają Boga? Mamy tutaj 300 tysięcy mieszkańców, a zobaczmy, jak małe są kościoły. Czy jesteś przyjęty miejscem, którym jesteś nieprzypadkowo? Czy nosisz ludzi w modlitwie, kiedy widzisz, że ludzie są z dala od Boga? Czy masz to na sercu? Czy nosisz brzemiona tych ludzi? Wersetem, który tak bardzo mnie wstrząsnął i tak uświadomił to, jest werset z Mateusza 7:13-14. Przeczytam ten fragment. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, co przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, co ją znajdują. Ilu ludzi jest na złej drodze? Wielu. A ilu jest ludzi, którzy znalazło tą właściwą drogę? Niewielu. Czy nie przeraża to ciebie? Czy nie przeraża to ciebie, że ktoś, kto żyje obok ciebie, może być teraz właśnie na złej drodze, która prowadzi na zatracenie? Niech ta prawda z tych wersetów zapadnie po prostu w nasze serca, bo ogromna jest ilość ludzi, którzy są wokół nas, których widzimy na co dzień, a są na złej drodze. Czy jesteś poruszony tym, kiedy widzisz, że ludzie idą właśnie tą drogą zatracenia? Czy takie myśli masz, kiedy przechodzisz przez swoje miasto, kiedy jesteś na spacerze, kiedy mijasz ludzi, którzy przychodzą obok ciebie w pracy czy na studiach? Kiedy dwa lata temu, kiedy robiłem ewangelizacje uliczne dość regularnie, po chyba trzeciej ewangelizacji wróciłem do domu cały zapłakany. Stwierdziłem, że nic się nie dzieje. Że Boże, ja tutaj robię dla ciebie ewangelizację. Staram się rozmawiać z ludźmi, a ci ludzie tak przychodzą obojętnie. Mało było takich rozmów treściwych. Nie widziałem żadnych nawróceń. Nie widziałem żadnych zmian w nich. I pamiętam, że przepłakałem wtedy całą noc. Całą noc płakałem. I miałem to w swoim sercu, że Boże, ja chcę widzieć, jak ty działasz. Ja chcę widzieć, jak ty działasz w życiu innych ludzi. Dla mnie było to niesamowite to, że następnego dnia pojechałem do Warszawy na konferencję i mogłem spotkać osobę, która praktycznie była przygotowana, która czekała i od razu miała pytania, a ja mogłem się tylko podzielić tym. Ja w zasadzie mogłem widzieć tydzień później jej nawrócenie. Dla mnie to była taka odpowiedź na to, co Bóg, na te moje modlitwy, na tą moją całą noc przepłakaną. Bóg postawił przede mną osobę, która była całkowicie przygotowana na to. Na tej konferencji też dostałem taką jakby zachętę, dostałem taką kartkę, mam ją do tej pory, niestety nie wziąłem dzisiaj, a szkoda. Pokazywałem ją ostatnio młodzieży. Na tej kartce polecili mi, że mam wypisać trzy osoby, na których mi teraz zależy, a które żyją z daleka od Boga. I wypisałem właśnie te trzy osoby. I to miała być taka zakładka do Biblii. Otwieram Biblię i po prostu widzę te trzy imiona, więc się modlę o nich, wysyłam werset, staram się po prostu zagadać, staram się zadzwonić. Tą kartkę znalazłem chyba jakiś miesiąc temu i z takim zdziwieniem spostrzegłem, że wszystkie trzy osoby z tej kartki są teraz blisko Boga. Pierwsza osoba to była właśnie ta dziewczyna, o której mówiłem. Ona się nawróciła tydzień po sporządzeniu tej kartki, około, bo nie pamiętam dokładnie. Druga osoba to była moja siostra, która nawróciła się parę miesięcy później. A trzecia osoba to był mój kolega z ławki, który po jakichś dwóch latach też jest teraz osobą nawróconą, teraz jest na wymianie studenckiej i też chodzi teraz do społeczności ludzi wierzących. Czy tak się modlisz o swoich bliskich? Czy zależy ci na nich? A może po prostu się przyzwyczaiłeś, że i zaakceptowałeś stan, w jakim się znajdują? Chciałbym dzisiaj właśnie tak zachęcić pokrótce. Na pewno nie chciałbym jakoś wzbudzić poczucia winy, że może nie głosisz, że może teraz za mało coś robić. Chcę po prostu zachęcić i pokazać, że po prostu kiedyś staniemy przed Bogiem i zdamy relację Jemu z tego, co robiliśmy tutaj w Białymstoku. Chciałbym zachęcić do tego, byśmy byli odważni dla Jezusa. I w zasadzie mamy w Biblii trzy takie zachowania, odpowiedź na to, jak możemy się zachować. Tak pokrótce chciałbym to omówić. Pierwsza to jest, oto jestem, ale to nie jest dla mnie, ale nigdzie nie idę. I tutaj mamy postawę Jonasza, nie chciałbym się na tym skupiać, ale Jonaszu, idź do Niniwy. A co Jonasz zrobił? Oto jestem, ale nie zrobię tego. Druga postawa to, oto jestem, ale może pośli kogoś innego. Mamy tutaj też przykład Mojżesza w Księdze Wyjścia, 3:10. Nie jestem może wystarczająco zbyt dobry, a może jest ktoś inny, kto lepiej głosi, a może jest ktoś młodszy. Ja tu teraz nie będę tym się zajmował. Oto jestem, ale pośli kogoś innego. I możemy to przyjąć tak jak Izajasz 6:8, Izajasza 6:8. Tutaj przeczytam ten werset. Izajasz się w ogóle nie pytał. Gdzie? Po co? Ale dlaczego? Ale co odpowiedział? Bo tu usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę? I kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Oto jestem, poślij mnie. I może teraz właśnie masz taki strach, albo sobie myślisz, że nie wiesz, jak dotrzeć do osoby mi bliskiej. Zrób krok wiary. Powiedz Bogu, że chcę. Jeszcze nie wiem jak, nie wiem w jaki sposób, ale chcę to zrobić. Czy zależy ci na ludziach? Czy faktycznie chciałbyś zdobywać ludzi dla Jezusa? Pozostaje tutaj takie pytanie, z którym w zasadzie ze studentami rozmawiałem ostatnio. Dlaczego w takim razie nie głosimy? I tutaj pytałem się, robiłem taką sondę jeszcze przed konferencją. Spisałem chyba 10 takich wymówek, dlaczego nie głosimy, które są takie najbardziej popularne. Przeróżne były. Począwszy od strachem przed utratą przyjaźni, skończywszy na, że przecież tyle razy jest to powtarzane, więc po co kolejny raz to powtarzać. Chyba taką, ja w zasadzie nie chciałbym może o tym za dużo mówić, ale chciałbym powiedzieć, obalić taki jeden chyba mit, który praktycznie każdy powtarzał, jest to strach przed odrzuceniem. Ja muszę powiedzieć, że też się z tym zmagałem, ale to, co odkryłem ostatnio, czytając Pismo Święte, bardzo mnie zachęciło. Bardzo mnie jakby obaliło mit, który w głowie w swojej miałem i pokazało mi jakby zupełną inną perspektywę. W zasadzie, co się może zdarzyć, kiedy głosimy Ewangelię ludziom? Taka osoba może się nawrócić, prawda? Najbardziej szczęśliwe zakończenie. Głosimy Ewangelię i ta osoba przyjmuje ją, jest nawrócona. Z całą pewnością zgodzicie się ze mną, że jest to zwycięstwo, prawda? Jest to zwycięstwo Jezusa, jest to pozytywna sytuacja. Druga sytuacja może troszkę mniej dla nas radosna, ale też Pismo Święte pokazuje, że to jest bardzo ważne. Jest to sytuacja, kiedy głosimy, a ta osoba od razu nie przyjmuje tego. Jednak to jest sianie ziarna. Przeczytam tutaj też werset tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię, a czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. Zasiane słowo wzrasta w sercu. Nawet nie wiemy kiedy o tym. Można powiedzieć, że też to jest pozytywne, też to jest zwycięstwo. A trzecia sytuacja, w zasadzie chyba taka najbardziej smutna, sytuacja, której najbardziej się boimy, jest to sytuacja, kiedy zostajemy odrzuceni. I przez długi czas myślałem, że to jest porażka, że Boże, może zdarzyć się tak, że osoba się nawróci, może zdarzyć się tak, że będzie to sianie ziarna, może być tak, że ktoś zostaje odrzucony. Ale to i tak jest pozytywne, bo jest 67%, że będzie dobrze. Więc idę głoszę. Jakim zdziwieniem było, kiedy przeczytałem w Biblii wersety, które zupełnie inaczej na to patrzą. Łukasza, 1 Piotra 4,14. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na nas. Czy to nie jest wspaniałe? Kiedy zostajemy odrzuceni ze względu na imię Jezus, spoczywa na nas chwała. Kolejny werset. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą. To jeszcze gorzej, jeszcze nienawidzić będą. I gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Co mamy robić? Radujcie i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Kiedy jesteśmy odrzucani, to w niebie czeka nas nagroda. Czy to też nie jest wspaniałe? I teraz powstaje pytanie, czy to odrzucenie to faktycznie porażka? Czy kiedy głosimy Ewangelię i ktoś nas odrzuca, mówi, że nie chce nas słuchać, czy to faktycznie porażka? Ja czytając te wersety stwierdziłem, że absolutnie to nie jest porażka. Jedyną porażką może być, kiedy po prostu nie dzielimy się Ewangelią. Kiedy dzielimy się Ewangelią, zawsze jesteśmy zwycięzcami. Natomiast jedyną porażką jest, porażka może być wtedy, kiedy po prostu zaakceptujemy to, że nasi bliscy żyją bez Boga i po prostu nic z tym już nie robimy. W zasadzie mogę powiedzieć, że jak rozmawiam z młodzieżą szczególnie, to ten powód jest taki główny. Dlatego właśnie nie głosimy. Strach przed odrzuceniem. Boimy się, co ludzie o nas pomyślą. Takim wersetem kolejnym, który jakby mi pokazał, na czym mam się skoncentrować, kiedy głoszę Ewangelię, pochodzi z Galacjan 1,10. A teraz, czy chcę sobie ludzi zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Jako wierzący w Jezusa powinniśmy się skupić na tym, żeby zadowalać Boga, a nie patrzeć na to, co inni powiedzą. Odrzucenie to zwycięstwo. I ta prawda, która jest z Biblii, pozwoliła mi pokonać strach przed odrzuceniem. Tutaj w zasadzie tych wymówek, które mamy, jest mnóstwo. Może jeszcze tak skupię się tylko na jednym. Często ludzie też mówią, że nie wiedzą jak. Ja natomiast zachęcam, tak jak jest w Biblii napisane, Łukasza 8,39. Ktoś został uzdrowiony. Co Jezus mówi? Wróć do domu swojego, rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił to Jezus. Nieważne, czy jesteś osobą, która już chodzi 40 lat, czy osobą, która niedawno co przyszła do kościoła, przeżyłeś coś z Bogiem, opowiadaj to ludziom. Doświadczyłeś Boga na spotkaniu, na nabożeństwie, opowiadaj to swoim bliskim, nie zachowuj tego dla siebie. Opowiadaj o tym, co uczynił dla ciebie. Czasami jak rozmawiam z ludźmi, to zauważam, że kiedy mówię na przykład o Biblii, czasami potrafię coś podważać, że Biblia to może jest nieaktualna, może nie jest prawdziwa. To samo potrafią w rozmowach teologicznych jakieś zadać pytanie. Natomiast kiedy powiem, co ja osobiście przeżyłem z Bogiem, to jest mój skarb, który nikt mi nie zabierze. Ja doświadczyłem Boga. Bóg mi uzdrowił, Bóg mi pomógł i nikt nie może tego podważyć. To jest skarb, który mamy i którym możemy się dzielić i nikt nie może na to wpłynąć. Dzielmy się swoimi świadectwami. Kiedy nie dzielimy się tym, co Bóg dla nas zrobił, Ewangelią, nie mamy wpływu na inne osoby. Zamykamy się wtedy, kisimy się w swoim gronie, nie mamy głębszego zrozumienia tego, co mamy w Chrystusie i zaczynamy być takim zamkniętym kościołem. Natomiast kiedy dzielimy się Ewangelią, widzimy, jak życie innych jest przemieniane, jak ludzie są przemieniani, zdobywamy pełne zrozumienie dobra, które mamy w Chrystusie, nasza relacja stale z Nim się pogłębia i to powoduje, że jeszcze bardziej chcemy zwiastować Ewangelię, że chcemy dalej to robić. Robi się takie kółko. Widzimy zmiany, widzimy Boże działanie, widzimy przemieniane życie ludzi i chcemy dzielić się Ewangelią. Może sobie myślisz właśnie teraz, że dobrze, Paweł, ale moje czasy się już skończyły. Już etap ewangelizacji mam już za sobą. Teraz ewangelizacja to powinno być dzieło młodych. I mamy tutaj spotkania, czy to sobotnie, czy to wtorkowe. Niech tutaj młodzież działa. Ja natomiast chciałbym powiedzieć i w zasadzie poprosić, bo widzę, że to jest po prostu nasze wspólne dzieło. Wspólne dzieło Kościoła. I bardzo was proszę o to, byście mieli w pamięci to. Kiedy się modlicie, byście byli po prostu wstawiennikami tej służby. Modlitwa jest to zdecydowanie najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla Boga, ale jednocześnie dla człowieka. Chciałbym właśnie, żebyśmy jako Kościół mieli takie pragnienie. Pragnienie głoszenia Ewangelii, żeby to było po prostu w naszym sercu. Żebyśmy się nieustannie modlili o ludzi, którzy żyją bez Boga. Niesamowite wrażenie na mnie zrobił werset z Nehemiasza. Ja przeczytam, nie zapisałem sobie w notatkach, ale otworzę. Kto ma Biblię, proszę otworzyć Nehemiasza, rozdział 4. I to jest prawda, że głosimy Ewangelię. Wczoraj było spotkanie studenckie i były kolejne dwie nowe osoby. Od stycznia chyba pojawiło się takich osób z 30 parę. Tak jak regularnie się pojawiają na każdym spotkaniu. 5 nowych osób, 2 nowe osoby. Mogliśmy wczoraj się też dzielić Ewangelią. Dzieliłem się wczoraj z takim chłopakiem, który przyszedł, zobaczył zobaczył jedną studentkę, która głosiła na kościele ulicznym, tego zaprosiła na spotkanie studenckie i mogliśmy właśnie się dzielić tym, co Bóg uczynił. I powiem wam, że nie jest tak łatwo. Czasami pamiętam właśnie te spotkanie, kiedy przyszło 7 nowych osób, dodatkowo przyszło parę osób, które były pierwszy raz tydzień wcześniej i tak widzę kilkunastu nowych osób, a nas jest garstka i tylko tak wzrokiem porozumiewamy się, ty porozmawiaj tutaj, ty porozmawiaj tutaj, jednak potrzebujemy wsparcia. I przeczytam właśnie werset, który tak jakby bardzo dobrze oddaje mi obraz tego, jak powinien właśnie wyglądać Kościół. Nehemiasza 4, 12, 16. Odbudowa muru. Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam, ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu. Nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę. Druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za domem, z całym domem ludzkim, odbudowującym mur. Jest to dla mnie niesamowity obraz. Od tej pory połowa ludzi pracuje, a druga połowa ich chroni. Może odbywa się właśnie, nie wiem, spotkanie studenckie, młodzieżowe, może wiekiem się nie załapujesz na nie, żeby przyjść, chociaż i są wyjątki w tym, nie ograniczamy tutaj nikogo, ale wiesz, że odbywa się takie spotkanie, prosimy o modlitwę. Wstaw się za ludzi, którzy właśnie przychodzą, którzy mogą usłyszeć Ewangelię. Nawet kiedy będziesz już w łóżku i nie będziesz dał rady wstać, to możesz być właśnie takim wstawiennikiem. Możesz być właśnie wojownikiem modlitwy. Potrzebujemy właśnie takich duchowych strażników, którzy będą stali na murach miasta, którzy będą obserwowali i będą po prostu wstawiali się w modlitwach, a którzy będą nas bronili przed wrogiem. A takie właśnie pragnienie prowadzi do rozpaczliwej modlitwy prosto z serca. A modlitwy widzi to Bóg. Bóg wtedy może nas zadziwić i będziemy mogli zobaczyć rzeczy wielkie. A mogę tylko tak powiedzieć, że chyba największą radością, jaką mogłem zobaczyć w moim życiu, oprócz nawrócenia, oprócz poznania Boga, jest sytuacja wtedy, kiedy widzę ludzi, którzy się nawracają. Chyba najpiękniejszą chwilą są dla mnie konferencje zboru, kiedy widzimy nowe osoby, które mówią swoje świadectwa. Mówią świadectwa, jak poznali Boga. Mówią świadectwa, jak ich życie się zmieniło. A jeszcze to jest piękniejsze, kiedy widzi się kogoś z rodziny, który to wyznaje. Miejmy to w sercu. Miejmy w sercu ludzi, którzy nie znają Boga. Wołajmy do Boga nieustannie i módlmy się, byśmy byli po prostu kościołem, który ma pragnienie dzielić się Bogiem. Amen.